Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kochani, czytałem w ostatnim czasie list Piotra, pierwszy list Piotra. Kiedy czytam Biblię, bo to, co chciałbym zrobić z wami dzisiaj, ostatnio tak troszeczkę wypadłem z takiego rytmu robienia slajdów. Mi slajdy pomagają wtedy, ja sobie porządkuję wszystko. Także jeżeli nie ma slajdów, to znaczy, że to jest takie na żywca. Tak? Tak jak czytam, tak się z wami dzielę. Tak jak czytam, tak się z wami dzielę. I ostatnio czytam pierwszy list Piotra. I to, co zawsze polecam, żeby czytać całość. Żeby czytać całość od początku do końca. Czytać raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Żeby zwracać uwagę na pewne sformułowania, słowa. Żeby zadać sobie pytania. Kiedy czytam, mam ze sobą, to nie jest moje kazanie. To jest po prostu mój notatnik, który zawsze mam przy sobie. I zapisuję sobie. Zapisuję pytania, zapisuję pewne myśli, które pojawiają się w trakcie, kiedy czytam ten list. I ten list był dla mnie bardzo ważny, był zawsze i jest dla mnie bardzo ważny, a teraz też szczególnie na początku nowego roku taką szczególną myśl mi Bóg położył na serce i takie pierwsze pytanie, które gdzieś tam się pojawia, to co chciałbyś, co życzyłbyś sobie, żeby ci się pomnożyło? Tak, bo składamy sobie życzenia na nowy rok, prawda? Życzę ci, co chciałbyś, chciałabyś, żeby ci się pomnożyło? Żeby tego było więcej. Co chciałbyś? Zapisać na kartce albo żonie powiedzieć, tak? W drugim wierszu mamy napisane. W drugim wierszu jest napisane, także bądźcie ze mną, błagam, jeżeli macie tylko Biblię, jeżeli to jest tylko możliwe, otwierajcie, bo to kazanie jakby bez Biblii przed sobą, albo przynajmniej notatek, mieć jak coś do notowania, to jest takie, to zbyt wiele rzeczy uleci i ujdzie w eter, pójdzie gdzieś tam. Także jeżeli to jest tylko możliwe, bądźcie ze mną. W drugim wierszu, co się ma nam pomnożyć? Tak jest. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Tak? W drugim wierszu jest napisane. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. I tak już pastor robił właśnie to wprowadzenie i mówił o tym, do kogo to jest pisane. Tak? Jakie mieli problemy? To byli z jednej strony wybrani ludzie, tak? Jest napisane w pierwszym wierszu, do wybranych, rozproszeni wprawdzie gdzieś tam po całym świecie, ale przez Boga wybrani. To, co bardzo ważne, takie podkreślenie, myślę, że ciągle powinniśmy to podkreślać, bo mamy zbyt duże takie tendencje humanistyczne i zbyt duże takie zaufanie do siebie. Ja decyduję, ja mam rozum, ja mam siłę i tak dalej, i tak dalej. Tu jest powiedziane, kto to postanowił? Bóg. Kiedy postanowił? W drugim wierszu. Z góry to postanowił. Bóg to postanowił dużo wcześniej, co do mojego i twojego wybrania. A jeszcze rozwijając troszeczkę to wybranie, co wybierasz, jeżeli jesteś, pracujesz w kuchni, pracujesz w warsztacie, co wybierasz? Wybierasz pewne rzeczy, które są ważne. Albo wybierasz po to, żeby to wyrzucić stamtąd. Tak? O tym też Biblia mówi, że Bóg nawet wybrał sobie grzesznika na dzień sądu. Tak? Tak jest wprost napisane. Ale Bóg wybiera, tutaj mówimy o tych wybranych takich, że Bóg wybiera do swojego zbawienia. Ku, to jest bardzo ważne słówko, które tu się pojawia kilka razy na samym początku tego pierwszego rozdziału. Ku posłuszeństwu, poświęconych przez Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. I teraz tak, oni, do nich pisze, tak, jesteśmy wybrani, jesteśmy przez Boga wybrani, nie na potępienie, ale na poświęcenie. Nie na potępienie, ale na poświęcenie. Jesteśmy przez Boga wybrani. Pięknie to brzmi. Bardzo fajnie. Łaska niech się wam rozmnoży. W tym względzie, w tym kontekście. Tak? Ale, jak to już było powiedziane, ale oni cierpią. Oni cierpią. Oni przechodzą różnego rodzaju trudności. Więc co robisz w momencie, kiedy cierpisz? Kiedy dotkniesz gorącego, natychmiast cofasz rękę. Prawda? Kiedy coś boli, gardło, natychmiast szukasz, co tu zrobić, żeby ulżyć temu bólowi. Nikt nie rozkoszuje się, normalny człowiek, nikt nie rozkoszuje się bólem. Prawda? Coś boli, jest cierpienie, chcę uciec od tego. Mogą być różnego rodzaju przeciwieństwa, z którymi tutaj będziemy mieli do czynienia, jeżeli chodzi o tych ludzi, do których pisze Piotr. W każdym razie, jeżeli wziąć taką klamrę aż do samego końca, to zobaczmy na samym końcu tego listu, Piotr pisze w taki sposób, w wierszu 12, podsumowuje, po co to napisałem? Po co to napisałem? 5:12. Przez Sylwana Wiernego wam, jak nie mam brata, napisałem krótko, napominając, upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża. Taka jest prawdziwa łaska Boża. Czyli mogły im przyjść do głowy pytania typu, naprawdę? To jest łaska? Ale o co chodzi? Ja wcześniej, jak żyłem bez Chrystusa, bez Boga, to miałem mniej problemów. Teraz jak jest Bóg w moim życiu, jest Chrystus, On jest moim Panem, tak? Duch Święty prowadzi, a tu tyle przeciwności, tyle trudności. Tutaj mam jakiegoś wrednego pana, tu mam, żona ma jakiegoś wrednego męża, rzucają na nich obelgi, takie są tutaj, to są rzeczy, które są wymienione. Zastraszają ich, zastraszają, tak? Więc są pełni bólu, są pełni jakiejś obawy, są pełni jakiegoś strachu, tak? Bo to też jest, jeżeli mam niepewność, to ja chcę jak najszybciej wyjść z tej niepewności. Więc są w bardzo trudnej sytuacji, przechodzą doświadczenia, przechodzą przeciwności i teraz mówi, jak macie na to patrzeć? Jak patrzeć na to? Mówi, łaska i pokój niech się wam pomnożą. I ten wiersz, który dzisiaj podkreślaliśmy, w 13 wierszu, 1:13, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Jeżeli byśmy mieli cokolwiek, wszystko zapomnieć, inna, tylko to jedną rzecz pamiętać, to ten wiersz, żeby nam się wrył w pamięć, tak jak wiersz siostry, która to cytowała dzisiaj nam, co to będzie jaka bardzo ukrócona wersja, prawda? Jeden wiersz, jedna linijka. Połóżcie całkowicie nadzieję w łasce. Połóżcie całkowicie nadzieję. Ta łaska jest prawdziwa. To jest coś, czego wam trzeba. Inaczej mówiąc, podsumuję te słowa apostoła Pawła, kiedy mówi, wszystko co masz, to jest wszystko, czego potrzebujesz, to jest moja łaska. Wystarczy ci, dosyć ci na mojej łasce. Wszystko, czego potrzebujesz, to jest moja łaska. Dlaczego o tym mówić? Dlatego, że mówię jeszcze raz. Mamy tendencję dzisiaj, czujemy się o wiele pewniej. Mamy środki, mamy w miarę, potrafimy ogarnąć swoje życie pod wieloma względami. Zaczynamy coraz bardziej jako chrześcijanie interesować się polityką. Chcemy mieć na to wpływ. Chcemy stworzyć dookoła siebie coś w rodzaju takiego raju, można powiedzieć. Myślimy o tym, gdzie pojedziemy na wakacje, gdzie sobie coś zbudujemy, za ile coś kupimy. Mamy swobodę wyboru. Tego oni nie mieli bardzo często. Oni musieli uciekać. Oni musieli zostawić swój dobytek. Ich okradano nieraz. Ich prześladowano. I oni mogli martwić się, co to będzie ze mną. Co będzie z moimi dziećmi. Co będzie ze mną w przyszłości. Mogli jak najbardziej się martwić. I wtedy łatwo jest szukać ucieczki w taki sposób, żeby ulżyć sobie. Mówiłem to już, jeszcze raz to powtórzę, takie słowa, ktoś powiedział, że przyjemność to jest diabelski pomysł jako alternatywa dla Bożej radości. Tak? Przyjemność, krótkotrwała przyjemność jest alternatywą dla Bożej radości. Boża radość jest pełna, Boża radość jest obiecana, Boża chwała jest obiecana. Tutaj, w tym całym liście, przez cały czas Piotr, oprócz tego, że weźmiemy sobie ołówek na czerwono, podkreślimy wszystkie miejsca, gdzie jest mowa o cierpieniu, zobaczymy to, zobaczcie to, gdzie jest mowa o cierpieniu, ale poza tym jest chwała, gdy się Pan objawi, będzie chwała, będzie to uwielbienie, będzie nagroda. Warto wytrwać. Zostawmy to na chwilę. Wrócę do takiego innego miejsca. Jeżeli życzymy sobie, myślimy o szczęściu, i tutaj to było moje takie pierwsze rozważanie, kiedy myślałem o tym, pamiętamy, to zaczyna się kazanie na górze, błogosławieni, błogosławieni, błogosławieni. 8 razy. Tak? Czyli szczęśliwi. Kto jest zaliczany do szczęśliwych ludzi? Kto to jest szczęśliwy? Jeżeli mówimy jeszcze raz o tym pomnożeniu. No, szczęśliwy to byłby ten, który ma no, przede wszystkim dzisiaj pieniądze. Tak? No może czasami człowiek ma pieniądze, ale nie ma zdrowia. No więc zdrowie. Tak? Szczęśliwi, którzy są zdrowi. Szczęśliwi, którym się powodzi w pracy. Szczęśliwi, którzy mają dużo przyjaciół może. Szczęśliwi, którzy, a może ktoś myśli tak bardziej duchowo, szczęśliwy to taki, który potrafi uzdrawiać, cuda robić. A może ma jakąś taką szczególną wiarę wielką. Tak? Ewangelista. W różny sposób możemy patrzeć na to, kto jest szczęśliwy. I bardzo często gdzieś tam zazdrościmy, patrzymy, ten to jest szczęśliwy. Ci, co są szczęśliwi. Co mówi Pan Jezus właściwie w Ewangelii Mateusza, kiedy jest mowa o tych błogosławieni, 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 szczęśliwi, szczęśliwi, szczęśliwi. Szczęśliwi ci, którzy łakną na przykład, ci, którzy mają czystego serca, ale jedno właśnie z tych sformułowań, szczególnie w tym 6 wierszu, właśnie łakną i pragną czego? Ja jestem głodny? Ktoś powiedział? Dokładnie. Łakną i pragną sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni. To są szczęśliwi ludzie, ci, którzy mają pragnienia, ci, którzy mają niedosyt. Łakną i pragną sprawiedliwości. Więcej jeszcze. Ujmę to w taki brutalny sposób. Powiem tak, czy czekasz na Boży sąd? Och, żeby już nadszedł ten sąd. Pański sąd. Kto czeka na sąd Boży? Tak? Dlaczego? To na sąd jakby to brzmi normalnie w pierwszym ujęciu. Czekasz na karę? Dlaczego na karę? Sąd Boży to jest Boży porządek. Jeżeli przychodzi Boży sąd, to przychodzi Boży porządek. To znaczy, że Bóg jest właśnie zainteresowany Twoim życiem, zainteresowany tym, co dzieje się w Twoim życiu i On robi porządek. Tak? Dzieci bez karania, jakie to są dzieci bez karania? Co mówi autor listu do Hebrajczyków? Dzieci bez karcenia to są bękarty, mówi. Jeżeli przychodzi Boży sąd, to nie jest tylko to, że Bóg przychodzi z karą. Owszem, czasami będzie bolało, ale Bóg robi swój porządek. Więc ja czekam na Boży sąd i modlę się o to, chociaż zawsze się modliłem, ale nie do końca to rozumiałem w taki właśnie sposób, że Bóg chce zaprowadzić swój porządek. Panie, tak, chcę tego. Jeszcze bardziej świadomie to teraz mówię. Chcę, żeby Bóg zaprowadzał porządek w moim życiu. I zobaczmy, ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Na przykład, przychodzi mi na myśl Józef. To takie jest zdziwienie małe. Dlaczego jest święto Trzech Króli? Skąd to się wzięło? Dlaczego nie ma święta wolnego dnia z powodu świętego Józefa? Nie wiem dlaczego. Wiecie, bo ja nie doczytałem tego. Dlaczego jest wolny dzień z powodu Trzech Króli? Co oni czym się bardziej zasłużyli od świętego Józefa? Nie wiem. Ale Józef mnie fascynuje, chociaż nie ma ani jednego słowa, które on by powiedział. Nikt na niego się nie powołuje, nikt nie mówi, bierzcie za przykład Józefa, męża Marii. Taka postać gdzieś tam był i zniknął. Nikt o nim nie mówi, żadne jedno jego słowo nie jest przytoczone. Był sobie po prostu Józef, mąż Marii. Ale Bóg patrzy na to. Tak jak wam mówiłem o tym Łazarzu, był jakiś bogacz, nie było imienia, a Bóg zna imię Łazarza. I Bóg znał imię Józefa i napisane o nim jest jedno teraz słowo. A był to człowiek sprawiedliwy. A był to człowiek sprawiedliwy. Czyli był prawy. Był prawy. Tak? Zależało mu na tym, żeby iść za Bogiem. Bezbożność nie polega wyłącznie na tym, że ktoś robi same przestępstwa dookoła siebie. Bezbożność jest też wtedy, kiedy mówię, ja sobie bez Boga poradzę. Ja sobie bez Boga poradzę. Mam swój rozum, mam swoją siłę, mam swoje środki. Bez Boga poradzę sobie. Rozumiemy? To przez cały czas mamy w pamięci oczywiście ten wiersz. Połóżcie całkowicie, całkowicie nadzieję swoją w łasce. Bezbożność jest właśnie wtedy, kiedy nie polegam całkowicie na łasce. Józef, chociaż mówię, nie wspomniane było żadne jego słowo, Biblia mówi, był to człowiek prawy, był sprawiedliwy. Gdy był prawy według litery prawa, mógł i powinien nawet powiedzieć starszym wszystkim dookoła, słuchajcie, ja nie spałem z Marią, ja nie mam z tym nic wspólnego, ona jest ciężarna. Niech się tym rada starszych zajmie. I wiadomo, co by się stało. A on postąpił właściwie wbrew takim legalnemu prawu, tak? Postąpił wbrew literze prawa, ale Biblia mówi, to był człowiek prawy, to był człowiek sprawiedliwy. I to Pan Bóg widzi. I to nie musi być ciebie pełno wszędzie, żebyś był człowiekiem szczęśliwym. Nie musisz być kimś niesamowicie wielkim, żeby mówiono o tobie. Ważne, żeby Bóg znał twoje imię. Ważne, żeby Bóg powiedział, to był człowiek prawy. I to nie chodzi o to, że ktoś nie cierpi, jest mu dobrze i on jest wtedy szczęśliwy. Jaki on jest błogosławiony. Tak? Właśnie odwrotnie. Tu cierpią ludzie. O, Józef też cierpiał. I ci, którzy tutaj, czytam, adresaci tego listu, wybrani, ale oni cierpieli. Dlaczego tak jest? Bardzo prosto jest powiedziane. Piotr mówi w bardzo prosty sposób. Co trzeba, żeby osiągnąć zbawienie duszy? Co jest potrzebne? Wiersz 9. Co jest potrzebne, żeby osiągnąć zbawienie duszy? Wiara. Tak jest. Osiągając cel wiary, czyli zbawienie duszy. Po to, żebym był zbawiony, po to, żebym był uratowany, po to, żebym dostąpił tego szczęścia w pełni, to ja muszę mieć wiarę. Co musi stać się z wiarą wcześniej? Wiersz 6. Co musi stać się z tą wiarą? Że Bóg wybiera nas, prawda? To nie wybiera, oczywiście patrzę na tych, którzy są pokorni, ale to nie jest tak, że wybiera tych najpiękniejszych, najlepszych, najbardziej zasłużonych. Bóg wybiera po to, żeby nas uszlachetnić. Po to, żeby nas zrobić tymi pięknymi, tymi, którzy przyniosą Jemu chwałę. Co jest powiedziane w wierszu 6? Co robi z wiarą? Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Więc Boże ludzie, ci szczęśliwi ludzie, będą doświadczani, muszą być doświadczani. Ta wiara musi przejść swoje próby. Musi przejść próby. Ta wiara musi być udoskonalona, żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To wszystko związane jest też z takim bardzo ważną kwestią, że jeżeli myślą właśnie o tej łasce, to myślą sobie, jaka jest wola Boża względem mojego życia. To jest też taki bardzo ważny temat, który tu się pojawia w tym rozważaniu, w liście Piotra. Jaka jest Boża wola? I też gdybyśmy poszukali, zobaczylibyśmy tutaj, jest posłuszeństwo, jest mowa o posłuszeństwie, na przykład właśnie w tym drugim wierszu, według postanowienia Boga Ojca, jesteśmy poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu, tak? Pokropienie oczywiście krwią Pana Jezusa, to jest oczyszczenie, ku posłuszeństwu. I dalej mówi w 14 wierszu, jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, tak, jakie poprzednio wam nie władały. Mamy być posłuszni. I jeszcze raz w 22 wierszu, zwróćmy uwagę, skoro duszę waszą uświęciliście przez co? Przez posłuszeństwo prawdzie. Tu zwraca uwagę na to, jak zostaliśmy odrodzeni. Tak? Staliśmy się posłuszni prawdzie. To posłuszeństwo ciągle się pojawia, aż do samego końca, kiedy wręcz będzie mówił o tym do starszych, ich napomina, żeby paśli trzodę Bożą z oddaniem i później mówi, młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Posłuszeństwo, tak? Trudno jest być posłusznym, kiedy mnie boli. Trudno nie wierzgać, tak jak to mówi nawet to przysłowie, jak Paweł mówi o tym, do Paweł mówi, czemu wierzgasz przeciwko ościeniowi, tak? Coś nas boli, to jest naturalne, że chcemy się tego pozbyć, chcemy od tego się uwolnić, od tego cierpienia. I problem polega na tym, że możemy dać sobie krótką i szybką przyjemność, tak, której później żałujemy. Bardzo często tak jest. Jeżeli ktoś jest uczciwym, szczerym Bożym dzieckiem, wie, że sobie pofolguje, tak, jest przyjemność. Jest krótka przyjemność. Później są wyrzuty sumienia. Później jest takie wręcz obrzydzenie do samego siebie. Później jest takie wyrzuty sumienia są. Co ja zrobiłem? Mój Pan taką cenę zapłacił, a ja po prostu uciekam się do pożądliwości ciała. Tak? Czyli pożądliwość ciała to będzie taka krótka przyjemność. To jest coś, co zrobił syn marnotrawny. Nie chciał czekać na ten moment, kiedy ojciec da mu to, co mu się należy. Nie chciał czekać. Po co on czekać? Teraz chce to mieć. Teraz chce to mieć. Więc to byłaby taka odwrotność od tego, co jest wolą Bożą. Ale co jest wolą Bożą? To jest trudny temat. To jest bardzo trudny temat. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi o tym, pytam się, czy wypełniasz wolę Bożą w swoim życiu? Chyba tak. Większość z nich ma takie odczucie, że chyba tak. Tak? Ciekawe jest, jakby tak zapytać każdego z nas, byście sobie zadali takie pytanie, czy ja wypełniam wolę Bożą? Później byłoby pytanie, w jakich dziedzinach, w jakiej kategorii? Czy wypełniam wolę Bożą? Myślimy sobie wtedy, czy powinienem tu mieszkać? Czy powinienem to robić? Czy powinienem być z tą osobą? Tutaj dochodzi się do absurdalnych często wniosków, bo to naprawdę nieraz i to wśród pastorów. To jest po prostu, ale to trzeba powiedzieć, bo tak niektórzy dochodzą do takich wniosków, to jest straszne, że dochodzą czasami do czegoś takiego, że skoro się zakochał w innej osobie, tak? Ja przynajmniej z kilka przypadków, pastorów znam, pastorów mówię, tak? Skoro ma uczucia gdzieś w drugą stronę, to znaczy, że to jest wola Boża. No bo w końcu serce. No i to jest wola Boża. Rozumiecie, o czym mówię? Strasznie niebezpieczny teren, niebezpieczne pytania, wola Boża. Dlatego bardzo ważne jest, żeby umieć to rozróżniać i umieć na to właściwie patrzeć. Jak mam na to patrzeć? To nie są tylko moje odczucia. To nie jest tylko to, faryzeusz mógłby się zapytać, zapytasz faryzeusza, czy ty wypełniasz wolę Bożą? Ależ oczywiście, tu daję dziesięcinę, tu chodzę do kościoła, tu daję jałmużnę, tu robię to, tu przestrzegam takie, tu posty, tu modlitwy. Tak? Cała lista wszystkich rzeczy. Ja nie wypełniam woli Bożej? Ja jestem porządnym, religijnym człowiekiem. Tak by powiedział faryzeusz. Prawda? Jaki był ich problem? Niekoniecznie musiało być to jakieś wyuzdanie, jakieś rzeczy robione, tylko wystarczyło to, że oni kochali na przykład sławę. Kochali to, żeby inni ich szanowali. Robili wszystko po to, żeby być ważnymi w oczach innych ludzi. Kochali pieniądze. Jak to trudno rozróżnić? Bo to wydaje się, jak pracowity człowiek. On pracuje i ma po prostu, bo Bóg błogosławi. Ale gdzieś tam w sercu tego człowieka, tak samo zresztą biedny może być ktoś, i przez cały czas się tego użalać na przykład, przez cały czas myśleć, wszystko robić wokół tego jednego tematu. Pieniądze, chciwość. Strasznie trudno to zobaczyć i dostrzec to tak gołym okiem z zewnątrz, bo to może wyglądać tak niepozornie, prawda? Więc czy wypełnią wolę Bożą? Ale zadajmy sobie takie pytanie pomocnicze do tego, kiedy czytam o tej woli Bożej, zadaję sobie pytanie w taki sposób, a co to jest Boże chcenie? Co to jest Boże chcenie? Czy ja mam, jeżeli wypełniam wolę Bożą, czy ja mam Boże chcenie? Z dziećmi jest tak, jeżeli z nimi rozmawiałem, bo przeprowadziłem sobie taki krótki wywiad i takie badanie zrobiłem, pytałem się, czy wypełniasz wolę Bożą, mniej więcej sprowadza się do czegoś takiego. Mama i tata nie są na mnie źli. Większość rzeczy, jak mówią, to zrobię. Chyba wypełniam wolę Bożą. Skoro mama i tata nie są na mnie źli, to ja chyba wypełniam wolę Bożą. Później w starszym wieku zaczyna się takie myślenie, bardziej jeszcze w tym kierunku, wola Boża to, na które studia mam iść, czy to jest właściwa osoba w moim życiu, prawda? Gdzie mam studiować, w którym mieście mam studiować i takie szczegóły. Ale to są drugorzędne rzeczy tak naprawdę. To są drugorzędne rzeczy. To nie jest koniec pytania, czy wypełniasz wolę Bożą. Bo czy wypełniam Bożą wolę, to jest moje chcenie. Moje chcenie. To jest ta piosenka, do której notorycznie wracam, którą ciągle przypominam. Mą wolą zawładnął już Bóg. Moim chceniem zawładnął już Bóg. Bo co z tego, że to samo dziecko będzie siedziało w domu, będzie wszystko robiło tak, jak mama i tata każą, tak? Nic ani w prawo, ani w lewo złego nie zrobi, ale tak naprawdę jego serce jest tam, gdzieś tam, z kolegami. Tu wypełnia wszystko, ale wiecie, z takim bólem w sercu, bo tam jest życie, tam są koledzy, tam jest imprezka. A co ja tu robię? No wypełniam Bożą wolę. O, straszna rzecz, Boża wola. Nie jest tak czasami? No z wiekiem to przestajemy tak myśleć, z wiekiem to my się stajemy tacy porządni, prawda? To już tak oswajamy się z tym, że nie musimy wszystko mieć, no dobrze. Ale w dalszym ciągu pytanie jest zasadnicze, gdzie jest moje chcenie? Gdzie jest moje chcenie? Czy moje chcenie jest zgodne z Bożym chceniem? Nawet jeżeli myślimy o tych takich podstawowych rzeczach naszego życia. Czyli moje zdrowie, moja praca, moje dzieci, mój mąż, żona, to wszystko, co dookoła się dzieje. Czy moje chcenie jest zgodne z Bożym chceniem? To jest bardzo trudne pytanie. I nie ma na to łatwej odpowiedzi. Ale jedna rzecz, którą tutaj mówi Piotr, nawołuje przez cały czas właśnie do tego posłuszeństwa. Zostaliście do tego poświęceni. I nawet jeżeli was boli, czasami, to musicie zrobić jedną rzecz. Zaczyna się, to jest pierwsze takie właściwie tutaj rozkaz dany w 13 wierszu. Okiełznajcie umysły wasze. Co trzeba okiełznać? Czy da się okiełznać kota, mojego ulubionego, mój ulubiony przykład, kota? Nie bardzo, zresztą nie ma po co. Bierze się go za futro po prostu i szur. Po prostu, nie będę za dużo mówił. Ale tak bardzo do końca się nie da go okiełznać. To jest zresztą takie coś małe, co po prostu można nogą przesunąć i tyle. Ale jeżeli coś jest duże, tak jak koń, czy weźmiesz konia, tak po prostu popchniesz? No raczej nie. Koń to jest coś dużego. On ma dużą siłę, ma większą siłę niż raczej każdy z nas. Tak? Raczej ma większą siłę. To on ma dużą siłę, jest bardzo użyteczny, ale musi być okiełznany. Bo inaczej ta jego dzikość po prostu mnie porwie. Mnie pociągnie. Musi być okiełznany. To samo jest z naszymi umysłami. Jeżeli nie są pod tą Bożą kontrolą, jeżeli nie położyliśmy całkowicie nadziei własne, całkowicie, ostatecznie, do końca nie położyłem swojej nadziei własne, to mój głupi mózg niestety robi mi figle. Niestety szatan, diabeł bardzo często przychodzi i zaczyna podsuwać różne myśli w tą czy w tamtą stronę. I ten mózg zaczyna biec, czy to za pieniędzmi, czy za jakimiś przyjemnościami. Po prostu zaczyna szukać swojej ulgi, swojej przyjemności. Tak? Mój rozum szuka ulgi. To jest normalne z jednej strony, to jest naturalne, ale właśnie to cechuje Boże dzieci, że nie jesteśmy naturalni. Przestajemy myśleć jak naturalny człowiek. Zaczynamy mieć te Boże myśli, całkowicie ufając Bożej łasce. Bóg zadba o mnie. Bóg zadba o moje dzieci. Bóg zadba o moją rodzinę. Zadba o moją przyszłość. Czy to oznacza, że nie mogę myśleć, planować i tak dalej swojej przyszłości? Oczywiście, że możesz. Powinniśmy. Ale okiełznaj swoje myśli. Od tego się zaczyna. Okiełznajcie umysły wasze, trzeźwymi będąc, tu jeszcze raz wracamy do tego wiersza, którym pastor powiedział, obraz bardzo ciekawy tej trzeźwości jest, pamiętacie, człowieka w krainie Gadareńczyków, gdzie legion demonów go opanował. Kiedy Pan Jezus go uzdrowił, on siedział trzeźwy. Tak? W tym sensie, że miał, jego zmysły były zdrowe. Jego myślenie było już właściwie ukierunkowane. Tak? Na Pana Jezusa. Na Pana. On ma siłę nad wszelkimi mocami. Jezus ma siłę, ma władzę. On mnie uwolnił. Jeżeli On był w stanie to zrobić w moim życiu teraz tutaj, On dalej mnie poprowadzi. Ten człowiek gadareńczyk, pamiętacie, chciał iść za Panem Jezusem. Pan Jezus mówi, idź, wracaj do domu swego i po prostu opowiadaj. Bo jeżeli opowiadasz o tym, co uczynił Ci Pan, to musisz zastanowić się nad tym. Musisz pomyśleć nad tym. I to jest druga, kolejna rzecz. 15 wiersz mówi tak, czyli jako dzieci posłuszne, jeszcze 14 czytam, nie kierujcie się porządliwościami, które wcześniej wami władały w czasie nieświadomości waszej, czyli brak tej Bożej trzeźwości, to jest też nieświadomość, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Łatwo się czyta, ale co to znaczy znowu? Żeby iść za czymś przykładem. Żeby opowiadać tak jak ten gadareńczyk o tym, co uczynił mi Pan. Co ja muszę zrobić? Po pierwsze, muszę to przeżyć. Po drugie, muszę się nad tym zastanowić. Jeżeli mam coś naśladować, mam kolegę, jest polonistą, ale maluje obrazy. Pięknie, niesamowicie odtwarza. Musi się temu przyjrzeć. Żeby odtworzyć obraz, ten sam, musi się temu przyjrzeć dokładnie. Tak? Podziwiam zawsze, kiedy jestem gdzieś tam w galeriach i patrzę szczególnie na te obrazy, które dotyczą scen biblijnych. Tak? Zawsze to jest jakaś interpretacja. Artysta interpretuje, tak to sobie wyobrażam. Tak to musiało wyglądać. Taki miał buty, taki miał szatę, taki miał gest. To jest jego wyobraźnia. On to musi nałożyć na to. Tak? W życiu normalnie musisz przyjrzeć się, kim jest Jezus Chrystus dla ciebie. Jeżeli nie przyglądasz się Jemu, jeżeli nie widzisz Go jako świętego Boga, to bawimy się w regułki. Bawimy się, mam takiego ucznia też, który notorycznie przychodzi i mówi: Panie profesor, nie Pan zobaczy to, nie Pan zobaczy to. I puszczam różnego rodzaju filmiki, jak ktoś tam się naśmiewa z Boga na przykład. Tak? Znowu mi jakiś tam ostatnio puścił, mówi, tam człowiek wypowiada się tak bardzo inteligentnie, wydawałoby się, mówi o tym, że skoro Pan Bóg jest wszechwiedzący, skoro istniał zawsze, nie jest ograniczony czasem, przestrzenią, On wszystko wie, wszystkie rzeczy z przeszłości, świetnie to przeanalizował. I później mówi: ha, a proszę popatrzeć, Panie profesorze, tu jest napisane, że Pan Bóg żałował, że stworzył człowieka. No to jak to? No to jak to? Albo wie wszystko, albo nie. Rzeczywiście popełnia błędy zwyczajnego czytania Biblii, nierozumienia tego, jak to zostało napisane. Ale poza tym pozostaje właśnie ta kwestia, że bardzo często ludzie rozmawiają o Bogu jak o poglądach. Poglądach. Tak? Mamy poglądy na temat Pana Boga. I to nie jest to same. To nie jest to samo, co mój Jezus. Ja wiem, co On mi zrobił. Ja wiem, jaki On jest. Ja muszę się Jemu przyjrzeć. Ja muszę Go wyraźnie widzieć. Świętego, świętego Boga. Świętego Boga. To jest coś, co my robimy, kiedy się spotykamy wokół Bożego Słowa. Chcemy widzieć, jaki jest Bóg. Chcemy widzieć, za kim idziemy. I nawet jeżeli cierpimy, powiem, w cierpieniu zawsze będziemy szukali ulgi. I zawsze nasze ciało będzie nam podpowiadało, jak zrobić sobie przyjemność. Krótką, szybką. Co z tego, że będzie później jakieś tam nieprzyjemne konsekwencje będą. Ale przyjemność, ulżyć sobie. Nie rób tego. Jeżeli jesteś tym, masz być tym szczęśliwym, masz być tym błogosławionym, bądź tak jak Józef. Łaknij tej Bożej sprawiedliwości. Bądź głodny Bożej sprawiedliwości. Zobacz, co Bóg ma dla ciebie. Połóż całkowicie nadzieję swoją własną. Niech ta łaska tobie i pokój tobie się pomnożą. Niech tego będzie coraz więcej. I zobaczysz, że będziesz coraz szczęśliwszym człowiekiem. Bez względu na to, że będzie ci ubywało zdrowia, czasu, pieniędzy, cokolwiek. To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia względem wieczności i naszego bycia ze świętym Bogiem. Bo przez cały czas to się tu przewija, przez cały czas się przewija to, że mamy stanąć przed świętym Bogiem. Jego chwała ma się objawić. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą wydaje mi się warto podkreślić, to jest takie, kiedy Piotr dochodzi do jego zbawienie dusz w 9 wierszu, zaczyna rozwijać ten temat. Od 10, 11, 12 wiersz rozwija kwestię zbawienia. Prorocy poszukiwali, próbowali to pojąć i jedna z rzeczy, która była dla nich najtrudniejsza, to była właśnie jaka? W 11 wierszu. Starając się wybadać, na który to czas, wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał... Co przepowiadał? Cierpienia. Właśnie to Piotr podkreśla. Duch Chrystusowy przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też potem ma przyjść uwielbienie. Ma przyjść ta chwała, ma przyjść zaszczyt, ma przyjść to wszystko, czego tak naprawdę tu chcesz. Bo bardzo często gdzieś tam jedna z rzeczy, która nas boli, to na przykład to, że nie jesteśmy w ogóle dostrzegani, że ktoś nami gardzi. Tak? To tutaj było właśnie z tymi na przykład osoby, które tutaj były domownicy, 2:18, domownicy, tak? Mówi, bądźcie poddani z bojaźnią Panom, z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Tak? Ale i przykrym. I później znowu daj im przykład cierpienia Chrystusa. I tu później są te niesamowite słowa, to jest taki środek tego listu, kiedy mówi, że Chrystus mówi, tak jak Chrystus był na to powołany, tak i wy na to jesteście powołani. 21 wiersz. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Cały ten fragment tutaj środkowy będzie mówił o przykładzie, o waszej postawie. Wasza postawa ma pokazywać, komu zaufaliście. Komu zaufaliście. Więc strach przed byciem niezauważonym, strach przed byciem takim nikim właściwie. Tak? No kim ja jestem? Co ja w ogóle mam? Coraz mniej mnie jest, coraz mniej ważne jest moje życie. I dobrze. I cały ten fragment będzie pokazywał, mówi, za bardzo się stało z Chrystusem. Jemu złorzeczono. Jego cierpieniem przykuli do tego krzyża. Ale on poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. 23 wiersz. I cały ten fragment nie mówi tylko i wyłącznie o tym jakichś zaklęciach dotyczących uzdrowień, bo tak niektórzy tego stosują, tylko mówi o naszym ratunku, ostatecznym, cudownym ratunku w Jezusie Chrystusie. I później mówi o żonach, tak, które mają przykrych mężów. Oni bluzgają na nich, zastraszają je. Mówi, wy jesteście jak Sara w 6 wierszu, jeżeli nie dajecie się zastraszyć. Tak? Jeżeli nie dajecie się zastraszyć. Jaki to jest jeden z elementów cierpienia, to jest to, że jestem, boję się. Co będzie? Bóg ma to pod swoją kontrolą. Bóg ma to wszystko w swoim ręku. Więc przesłanie tego listu Piotra jest niesamowicie budujące. Chciałbym to wszystko przejść i o wszystkim opowiedzieć, ale tego za dużo jest. Więc na tym dzisiaj poprzestanę. Mam nadzieję, że do tego jeszcze ewentualnie wrócimy. Pamiętajmy ten jeden wiersz, tak? Jeszcze raz, żeby to sobie zapamiętać, położyć całkowicie nadzieję naszą własną, która dana jest w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I tego też życzę nam na ten nowy rok, żebyśmy tak ufali Chrystusowi, tak ufali Bogu we wszystkim, cokolwiek dotyczy naszego życia. Czy to będą kwestie zdrowotne, czy finansowe, czy jakiekolwiek inne dotyczące nas. Ufajmy Jemu. Amen. Zapraszam, powstańmy jeszcze do modlitwy, podziękujmy naszemu Bogu.